Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Przed mikrofonem Katarzyna Cegielska. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa ustaliła listę pierwszych świadków. Znaleźli się na niej m.in. Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik i Zbigniew Ziobro, a także Marian Banaś czy Krzysztof Brejza z żoną. Komisja ma ustalić m.in. kto był inwigilowany Pegasusem i na jakiej podstawie. Koalicja rządząca mówi m.in. o podsłuchiwaniu europosła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy. Poseł Suwerennej Polski Jacek Ozdoba po posiedzeniu komisji zaznaczył, że żaden z członków tego gremium nie posiada wystarczającej wiedzy ani dostępu do akt, żeby mówić o tym, czy i kto był inwigilowany Pegasusem. Wskazał też, że klub Prawa i Sprawiedliwości nie ma nic do ukrycia.
Mam wrażenie, że tak zwana zabawa w głuchy telefon jest na tyle poważna, że polityka strachu pada na wszystkie możliwe środowiska polityczne, a to świadczy o tym, że mamy do czynienia z niepoważnymi politykami. Nikt z członków tych komisji nie widział żadnych akt, więc skąd oni wiedzą o szczegółach działań związanych z systemem Pegasus, czy w ogóle był używany wobec określonych osób, które są wskazywane. My takiej wiedzy nie mamy, a przykre jest to, że atakuje się państwo polskie za to, że stosuje się legalnie funkcjonujące urządzenia końcowe, tak samo jak i działania operacyjne. Gdyby doszło jednak do tego, że zauważymy, że były jakieś nieprawidłowości, to oczywiście niezależnie od tego, kogo to będą dotyczyły ewentualne uwagi, będziemy składali odpowiednie wnioski do odpowiednich organów, ale jestem przekonany, że tak nie było.
Komisja śledcza ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus m.in. przez rząd i służby specjalne. Chodzi o lata 2015-23. Pierwsi świadkowie staną przed komisją za 2-3 tygodnie. Szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak wiąże plan usunięcia prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego ze skokiem na rezerwy finansowe Banku Centralnego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że premier dał zielone światło na taki krok. Więcej Piotr Zembrzuski.
Były wicepremier Mariusz Błaszczak podkreśla, że jest to atak na kolejną niezależną instytucję. Kolejny dowód bezprawia, jakie szerzy się pod rządami koalicji 13 grudnia. Były szef MON-u powiedział, że tłem tych działań jest skok na rezerwy finansowe Narodowego Banku Polskiego.
Zapewne w ten sposób Donald Tusk będzie spłacał dług Brukseli, a mówiąc wprost Berlinowi, dług poparcia, jaki otrzymał podczas kampanii wyborczej, a więc ten dług będzie spłacany poprzez wciągnięcie Polski do strefy euro, poprzez rezygnację z polskiego złotego. Jeżeli tak się stanie, będzie to fatalne dla polskiej gospodarki, będzie to ograbienie Polaków z oszczędności, bo tak skończy się wprowadzenie Polski do strefy euro.
Przedstawiciele koalicyjnego rządu zarzucali dotąd szefowi NBP upolitycznienie banku centralnego i nieumiejętną walkę z inflacją. Straszyli Trybunałem Stanu. Teraz, jak informuje Bloomberg, główny zarzut dotyczyć ma wyników finansowych NBP w 2023 roku. Profesor Adam Glapiński miał wprowadzić w błąd państwowe instytucje.
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości domagali się w poniedziałek od rządu przyjęcia rozporządzenia wprowadzającego pełne embargo na surowce rolne z Ukrainy. Ma to ochronić interesy rolników. Gospodarze protestują przeciwko napływowi towarów rolno-spożywczych z Ukrainy i Zielonemu Ładowi. Były wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski wskazał, że ukraińskie produkty zalewają dziś nasz rynek.
Dzisiaj widzimy, jak cukier, jak miód, jak inne produkty, jak drób, jak mrożonki zalewają polski rynek. Nie ma nad tym żadnej kontroli. Tylko i wyłącznie pełne embargo jest skutecznym instrumentem w ramach gry w Unii Europejskiej na obronę interesów polskich rolników. I tego właśnie dzisiaj żądamy od Donalda Tuska.
W naszym kraju trwa miesięczny strajk generalny rolników. Na wtorek zaplanowano blokadę przejść granicznych między Polską i Ukrainą. Rolnicy będą też blokować węzły komunikacyjne i drogi dojazdowe do przeładunkowych stacji kolejowych i portów morskich. Były minister edukacji Przemysław Czarnek powiedział, że obecnie mamy do czynienia ze zwijaniem Polski także w szkole. Jak wskazał, celem działań obecnej władzy jest utworzyć masowego człowieka oderwanego od polskości, wiary i historii. Inwestycje w infrastrukturę i cyfryzację szkoły oraz dbanie o rozwój intelektualny uczniów to, jak powiedział Przemysław Czarnek, były ważne obszary działań Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdy kierował tym resortem. Przykładem był program Laboratoria Przyszłości, wprowadzone elementy wychowania klasycznego czy lektury uzupełniające związane z osobami świętego Jana Pawła II czy błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Polityk zauważył, że dzisiaj następuje likwidacja tego, co jest nowoczesne i tego, co klasyczne. Podkreślił, że cel działania obecnej władzy jest jasny.
Utworzyć takiego nowoczesnego człowieka masowego, nowoczesnego w cudzysłowie, człowieka masowego, takie bezwolne cielątko, bez wiedzy, które będzie łatwo kształtować na potrzeby tylko i wyłącznie ideologiczne, a który nie dysponując żadną wiedzą nie będzie mógł normalnie czytać rzeczywistości i w końcu oderwać go od polskości. Z tą polskością oni walczą. Walczą również z chrześcijaństwem, oderwać go od wiary, czyli od wszystkiego, co stanowi fundament naszych ojców, naszych dziadów, pradziadów, którzy walczyli o to, żebyśmy dzisiaj byli w wolnej Polsce.
Do poniedziałku w ramach prekonsultacji można było zgłaszać uwagi do propozycji podstawy programowej kształcenia ogólnego przedstawionej przez obecny resort edukacji. Z obowiązkowego zakresu treści nauczania skreślone miałyby być nazwiska Witolda Pileckiego, świętego Maksymiliana Marii Kolbego oraz słowo ludobójstwo w przypadku wydarzeń na Wołyniu. Resort planuje też w liceach rezygnację z lektury Chłopi, a także pozycji napisanych przez świętego Jana Pawła II. Przeciwko zmianom protestuje Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska i Konfederacja. Wawo to nazwa nowej aplikacji mobilnej, jaką warszawiakom proponuje kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta stolicy. Tobiasz Bocheński zapowiedział, że jeśli wygra, jednym z jego priorytetów będzie stworzenie elektronicznego narzędzia, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli głosować i wyrażać opinie w wielu tematach. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na włodarza Warszawy zaznaczył, że dzięki takim rozwiązaniom stolica będzie miastem współtworzonym przez obywateli.
Każdy, kto będzie posiadał aplikację Wawo, w podobny sposób jak w M-Obywatelu, będzie mógł w tej aplikacji, mieszkając na swoim osiedlu, w dzielnicy i w Warszawie, brać udział w referendach ogólnowarszawskich, będzie mógł brać udział w konsultacjach społecznych, będzie również mógł wyrażać swoje opinie w sprawach, które uznaje za istotne.
Tobiasz Bocheński dodał, że głos mieszkańców byłby brany pod uwagę przez włodarzy i podał przykład, w którym aplikacja byłaby wykorzystywana.
Są mieszkańcy, którzy wiedzą, że za kilka miesięcy będzie odbywał się remont ich ulicy. Mieszkańcy mają serię pytań, na które mogą udzielać odpowiedzi. Na przykład, jaki gatunek drzew chcieliby, żeby był zasadzony pod ich oknami? Jeżeli odpowiednia liczba mieszkańców weźmie udział, wówczas ich głos staje się wiążący dla prezydenta.
Docelowo Wawo zastąpiłoby aplikację 19115, w której mieszkańcy od kilku lat zgłaszają potrzebę interwencji, na przykład naprawę latarni. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia, drugą turę zaplanowano na 21 kwietnia. Julia Nawalna, wdowa po rosyjskim opozycjoniście Aleksieju Nawalnym, zapowiedziała, że będzie kontynuować jego dzieło i wezwała Rosjan, by ją wsparli. Nawalny zmarł w piątek w kolonii karnej, w której odsiadywał wyrok. Do poniedziałku krewnym nie wydano jego ciała. Według mediów niezależnych reżim zaciera ślady zabójstwa. Śledczy poinformowali w poniedziałek matkę i prawników Nawalnego, że w ciągu 14 dni przeprowadzone będą badania chemiczne ciała lidera rosyjskiej opozycji. Julia Nawalna w opublikowanym nagraniu powiedziała, że Władimir Putin zabił jej męża i chciał zamordować nadzieję Rosjan, ich wolność i przyszłość. Następnie zadeklarowała, że zajmie miejsce męża i wezwała Rosjan do walki z reżimem.
Najważniejsze, co możemy zrobić dla Aleksieja i dla siebie, to kontynuować walkę. Ja będę kontynuować dzieło Aleksieja Nawalnego, kontynuować walkę o nasz kraj i wzywam was, abyście stanęli obok mnie.
Julia Nawalna spotkała się w poniedziałek w Brukseli z ministrami spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej. Po rozmowach szef unijnej dyplomacji Josep Borrell oświadczył, że Władimir Putin i jego reżim zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za śmierć Aleksieja Nawalnego. Wcześniej Borrell zapowiedział, że państwa unijne z pewnością zaproponują sankcje w związku ze śmiercią rosyjskiego opozycjonisty. Wysłuchali państwo serwisu informacyjnego w Radiu Maryja.